Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Data w kalendarzu przypomina nam, że już za kilka dni 1 listopada, no niezmiennie ten dzień będzie nam się kojarzył, czy kojarzy się z żałobą, z odejściem, z pożegnaniem, z rozstaniem, ale nie tylko w takim sensie fizycznym, bo oczywiście to jest podstawa tego dnia, idziemy na groby naszych najbliższych, których już nie ma, ale my dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać dalej o tym, co się dzieje po rozstaniu, po rozpadzie związku, po właściwie śmierci jakiejś relacji, bo po takim rozstaniu również jest czas żałoby.
Tak, i tu są dwa elementy. Jedno to rozstajemy się z osobą, z którą byliśmy przez ileś lat w bliskim związku, ale też musimy przeżyć to, że zrezygnowaliśmy z siebie. I tutaj to jest takie troszkę może inne podejście niż zwykle, ale odnosimy się ciągle do tej relacji przemocowej.
A także do książki konkretnej.
A no właśnie. No,
musimy tutaj przypomnieć, jaka to książka.
Teresa Comito, Przemoc, której nie widać. Ale muszę szczerze powiedzieć, że także przygotowałam częściowo ten dzisiejszy materiał z wykładu Lesa Cartera, który zajmuje się właśnie osobami z narcyzmem i które wykorzystują innych dla swoich celów. Więc tutaj chodziłoby o to, żeby przypomnieć sobie to, co mówiliśmy wcześniej, że do tanga trzeba dwojga i że my codziennie przystosowujemy się do przemocy, bo to nam pomaga przetrwać każdy dzień. W związku z tym rezygnujemy z siebie po to, żeby się przypodobać krzywdzicielowi, zmniejszyć ból i cierpienie, unikać poczucia bezradności. Tak nam się wydaje, że to uzyskujemy. Tłumaczysz tę osobę, która cię krzywdzi, usprawiedliwiasz, minimalizujesz jej zachowania, ale jednocześnie w ten sposób podtrzymujesz układ sprawca-ofiara. Znikasz. I każda strata i śmierć pozostawia po sobie pustkę. Nie ma już formy, na którą możesz reagować. Ale kiedy umierasz psychologicznie z powodu cierpienia, to także doznajesz poczucia śmierci i straty. I to umieranie psychologiczne może być wywołane przez kogoś albo przez różne ograniczenia, które ktoś nam narzuca, albo na przykład z powodu nauczania jakichś przekonań, które narzucają cierpienie. I też wtedy, kiedy rezygnujesz siebie ze swoich potrzeb, ze swoich przyjemności, z bycia człowiekiem wszechstronnym, powstaje pustka.
Ale to jest taka pustka, która trwa cały czas w związku przemocowym, bo ja byłabym zainteresowana, co się dzieje po rozstaniu, czy taka osoba, która się uwalnia od krzywdziciela, również przeżywa jakąś żałobę, jakąś pustkę.
Właśnie o to chodzi.
Wydawać by się mogło, że to jest niemożliwe, że wręcz odczuwa radość, że uwolniła się z jakiegoś więzienia, z jakiejś klatki, w której była zamknięta.
Ale musi się uporać z tym, że zniknęła jako osoba, że zniknęła jej tożsamość. I z tym poczuciem pustki, żeby się spotkać, to trzeba mieć całkiem sporo odwagi. Trzeba się do niej zbliżyć, przeżyć ją, nie bać się jej. Bo jednocześnie, kiedy uświadomimy sobie, że w jakimś sensie pozwoliliśmy na to, żebyśmy zniknęli, to jest też moment nowego otwarcia do nowych spraw. Ale tak jak pani redaktor mówi, skoro to nie był dobry związek, to czego żałować? Powinniśmy po prostu skakać pod niebo i ludzie z boku, jak na to patrzą, to tak uważają. W związku z tym bagatelizują, że tak powiem, złożoność sytuacji, w jakiej znalazła się ofiara przemocy, która właśnie z tej przemocy się wydobywa i już więcej nie chce być ofiarą. Jednak w tym okresie związku nawiązała różne dobre, przyjazne stosunki z członkami rodziny tej z drugiej strony. Jakieś w tej rodzinie, która się rozpada, były dobra materialne, jakiś poziom życia, styl życia. W pewnym sensie, ze względu na sytuację finansową czy mieszkaniową, mieliśmy pewne poczucie bezpieczeństwa. Również ta osoba, od której odchodzimy, przecież nie składa się z samych wad. Ma także jakieś dobre strony. Wiemy o nich albo je pamiętamy z dawnych czasów. Musimy zmienić na przykład poglądy na świat. Jestem przeciwniczką rozwodów.
A tutaj ale w tej trzeba, tak.
Przeżywaliśmy zawód. Mianowicie mieliśmy nadzieję, że zmienimy tę drugą osobę. No i ona się nie dała zmienić. W związku z tym, ze mną coś jest nie tak? Straciliśmy wiarę w siebie. Straciliśmy marzenia o dobrym związku. Tyle się nastaraliśmy, żeby ten związek uratować. I co? I się nie udało. Więc skoro się nie udało, to czujemy, że straciliśmy czas. To nas zasmuca i złości. Mogliśmy tyle świetnych rzeczy zrobić w tym czasie. Być może mamy jakieś wspólne zwierzęta, które tracimy i do których jesteśmy bardzo przywiązani. W związku z tym w tej sytuacji rozstania można doświadczać szoku, tęsknoty, samotności, chaosu myśli, sprzecznych emocji. Będą nami targać przez jakiś czas żal i gniew. Samo przyznanie się, że było się ofiarą przemocy, boli.
Ale no bo to jakaś porażka, prawda? To jest jak rady. Na przykład nie dałam rady.
No zaraz znajdziemy sobie jakieś oceny, bo nasz mózg świetnie pracuje w tym kierunku, żeby nas potępić za to, że znaleźliśmy się w tej sytuacji. Ale uświadomienie sobie tego całego procesu wchodzenia w rolę ofiary daje nam siłę i pozwala zmienić życie na lepsze. Nauczyliśmy się czegoś, dowiedzieliśmy się. To nie jest tak, że teraz jesteśmy jakby słabsi, gorsi, bo widzimy, że zostaliśmy ofiarą. Nie. My mamy ogromną teraz wiedzę i rozpoznamy następnego krzywdziciela na odległość 2 kilometrów, niemal jak motyl samiczkę po prostu. Będziemy mieli ogromne na to wyczulenie. Pojawia się w nas gniew o to wszystko, co się stało. I dobrze, dlatego że on może być katalizatorem zmiany. Możemy zacząć myśleć, ojej, co on mi zrobił, czy co ona mi zrobiła. Ale możemy pomyśleć, jak on śmiał, jak ona śmiała. I to jest zupełnie inne podejście. To jest właśnie wyjście z roli ofiary, płaczącej, narzekającej, bezsilnej. Ale ten gniew daje nam energię.
I napędza nas do działania.
Napędza nas do działania. I tutaj chciałabym przejść do tego, co zrobiłam notatki z Lesa Cartera. Bo on mówi o tym, że osoba, która chce się zdecydować na odejście, zadaje sobie pytanie, i co ja teraz ze sobą zrobię? I dokąd ja teraz pójdę? Ale on mówi, nie, to nie jest dobre pytanie. Pytanie, które teraz trzeba sobie zadać, to co masz zrobić z krzywdą, wmawianiem ci nienormalności? Zapewne, kiedy decydujesz się na rozstanie, to jeszcze ciągle przychodzi ci do głowy, że powinnaś czy powinieneś jakoś się porozumieć z tą drugą osobą. Trzeba było jakoś jeszcze raz spróbować, ale może to teraz jeszcze spróbuję.
A może za szybko odchodzę, tak? Może jeszcze on się zmieni, może jest jakaś szansa. Ja wyobrażam sobie, że różne takie rozpaczliwe pomysły chodzą nam po głowie.
Ze mną jest coś nie tak, że nie umiałam się porozumieć, tak? No to Les Carter mówi, ale poczekaj, kiedy tylko próbujesz zrobić coś takiego, okazuje się, że nie da się niczego ustalić, bo usłyszysz, że to wszystko tylko twoja wina i zostaniesz zbity czy zbita z tropu. Ten ktoś namiesza ci w głowie. Zapytaj siebie, czy zasłużyłaś lub zasłużyłeś na okaleczanie cię, podważanie, narzucanie wstydu, winy, na zniszczenie twojego charakteru i twojej osobowości, na ciągłe krytykowanie, sterowanie tobą, na taki podwójny standard, że sprawca jest osobą wyższej jakości, lepszą od ciebie, ma prawo wszystko narzucać. Że tak było, trzeba to nazwać i przyjąć do wiadomości. Nie zasługujesz na to, by cię okłamywać. Nie zasługujesz na to, by cię oddzielać od ludzi, którzy mogliby cię kochać. Nie zasługujesz na samotność, ani na ciągłe kłótnie, złość i wściekłość do ciebie kierowane. Nie zasługujesz na pozbawianie cię wartości i godności. Trzeba sobie jasno powiedzieć, to było złe. To nie miało prawa pojawić się w moim życiu.
No dobrze, ale się pojawiło i trzeba sobie to wybaczyć. A nie tkwić w takim przekonaniu, że ze mną jest coś nie tak.
No właśnie. Człowiek staje twarzą w twarz z tą stratą. W jaki sposób może to zmienić? Nie może. Przeszłość była taka, jaka była. Nigdzie sobie nie pójdzie, ani się nie zmieni. Ona taka jest. To jest trwała przeszłość. Nie licz na to, że sprawca pożałuje swoich uczynków. Niestety osoba narcystyczna nie potrafi się zreflektować. Przeciwnie, raczej będzie ci utrudniać odejście. Kiedy tylko okażesz wątpliwości co do rozstania, zrobi wszystko, by sprowadzić cię z powrotem do dawnej roli. Będzie ci wmawiać, ile zawdzięczasz, wzbudzać poczucie winy, odpowiedzialności i lęku. Użyje wszystkich znanych sobie twoich pięknych i słabych stron, żeby cię w nie uderzyć. W związku z tym może trzeba się zastanowić, bo skoro masz tyle zawdzięczać i tak okropnie się zachowujesz, czy jesteś coś winien lub winna tej osobie, która stosowała wobec ciebie przemoc. Otóż nie jesteś. Już nie dasz sobą manipulować i wmawiać sobie winy, odpowiedzialności za to, co się stało. Nie masz żadnych zobowiązań wobec osoby, która cię dręczyła dla własnej korzyści i wygody. Ale może za to jesteś coś winien czy winna sama sobie, czy sam sobie. O tak. I tu możemy na ten temat dużo powiedzieć. Ostatnio mówiliśmy o dbaniu o siebie i o współczuciu. Opiekowaniu się sobą, życzliwością. O dobrych słowach, które dobrze, abyśmy...
Kierowali do siebie.
Tak. Kierowali do siebie. Więc sobie jesteś winien dar szacunku dla siebie, godności, zdolności podejmowania decyzji, asertywności, otoczenia się lepszymi okolicznościami. Możesz tak powiedzieć, uczyń siebie prezesem komitetu, który zajmuje się poprawianiem warunków twojego bytu czy twojego życia. Daj sobie to, czego potrzebujesz. Nie dlatego, że jesteś egoistą, a dlatego, że dawanie sobie prawa do dbania o siebie jest najnormalniejszą rzeczą na świecie.
Tak jest i my często o tym zapominamy, więc warto to podkreślać. Pani doktor, a co ze sprawcą? Czy sprawcę powinno się wybaczyć? Bo często pojawia się takie pytanie i też myślę, że rodzi się w głowach ofiar. Zresztą słusznie na początku, bo to jest zdrowy objaw złości, gniewu czy nawet wściekłości. Nigdy mu nie wybaczę, nie zapomnę. To chyba nie jest też najlepsze.
To chyba też nie jest najlepsze, ale z kolei takie naciskanie na nas, żebyśmy wybaczyli do końca, radykalnie w ogóle, czasem przychodzi za wcześnie, albo tego się zrobić nie da. I to, co radzi Les Carter, to mówi o tym tak. Nie chodzi o to, by koniecznie całkowicie wybaczyć, ale też nie warto ciągle reagować na osobę, która wrzuciła ci do życia tyle paskudztwa. Szkoda na to twojego życia, żeby nadal grać w tę uszkadzającą grę, rozpamiętywać, złościć się, gniewać i właśnie mówić, nigdy cię nie wybaczę. Zużywasz energię na kogoś, kogo właśnie chcesz opuścić. A drugie, co zrobić z pogardą i lekceważeniem, które osoba, która cię dotychczas tłamsiła, obecnie do ciebie kieruje. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy ofiara chce opuścić krzywdziciela, to jest dla niego nie do zniesienia. Też się czuje przerażony, zagubiony. W związku z tym sięga po wszelkie możliwe środki, żeby do tego nie dopuścić. I niestety człowiek doznaje kolejnych uderzeń i kolejnych cierpień, jak również dodatkowych krzywd. No, na przykład finansowe, wyczyszczone konta, może wyrzucenie człowieka z mieszkania. Może już wcześniej dana osoba przygotowywała się do tego, że chce mieć pełną kontrolę, wobec tego nie mamy żadnych praw własności do mieszkania czy do konta, bo wszystko jest pod kontrolą drugiej strony. Poza tym taka osoba oczernia nas przed naszymi znajomymi i naszą rodziną i bardzo często nawet nasi najbliżsi stoją po stronie oprawcy.
Czyli oprawca manipuluje nie tylko ofiarą, ale też środowiskiem, tak? Jeżeli ma te techniki opanowane, to jest bardzo skuteczne.
Tak. I teraz trzeba nabrać takiej dużej siły, przećwiczyć to dobrze z terapeutą, przyjąć taką postawę. Ty tak myślisz. Wiem o tym. Ale ja myślę co innego, kiedy nam robi jakieś zarzuty, czy nas oczernia, czy żąda od nas wdzięczności. Dawniej udawało ci się doprowadzić mnie do myślenia takiego samego jak twoje, ale to się już skończyło. Możesz pozostać ze swoimi przekonaniami, ale one na mnie już nie działają. One nie są już dla mnie ważne. Powiedzieć sprawcy, że to, co on mówi i myśli, jest dla nas nieważne, jest bardzo silnym pokazaniem swojej niezależności. Można, to już budzi wątpliwości, bo to jest troszkę prowokowanie do agresji, ale osoba zaburzona tak jak ty nie będzie już wpływać na moje sądy, decyzje, myśli i uczucia. Jeśli tego nie mówimy, to chociaż sobie to myślmy albo mówmy to na głos w pokoju, kiedy nikogo nie ma. Już nie ulegam cudzej głupocie połączonej z arogancją. Natomiast jeżeli chodzi o to, że straciliśmy środowisko społeczne, może rodzina, może przyjaciele, na razie są po stronie tego sprawcy. Jeżeli nawet ponosisz straty finansowe, trudno, nie zmienisz na razie tej sytuacji. Ale od dzisiaj jesteś osobą wolną, działasz na własny rachunek, otaczasz się nowymi ludźmi, stwarzasz sobie nowe sytuacje. Teraz możesz zrobić wszystko, by znaleźć się w środowisku ludzi, którzy cię polubią i pokochają, w środowisku, w którym odniesiesz sukces, i poprawisz swoje finanse.
No tak, pani doktor, ale myślę sobie, że na początku taka osoba jest bardzo stłamszona, niepewna siebie, przeżywa zawód, przeżywa żałobę, często pewnie stany depresyjne. No i ma takie poczucie wadliwości, nieprzystosowania do świata.
Tak, ten tak zwany gaslighting, czyli takie właśnie wmawianie człowiekowi nienormalności, nieadekwatności, no bycia kaleką. Wadliwym.
Ale może też ona sama sobie to robi, to po rozstaniu się z takim oprawcą. Być może te słowa, które słyszała przez wiele lat, powodują, że...
To już powstało w tej osobie.
No właśnie.
Tak. I teraz jakoś trzeba się od tej opinii o sobie oderwać. No to może oderwać się lecąc w górę. I próbujmy wznieść się na wyżyny, dosięgnąć do takiego misterium, żeby zacząć pytać siebie, czemu jestem na tej ziemi, po co tu przyszedłem czy przyszłam? Dlaczego po tej ziemi grasują osoby narcystyczne? Do czego jest potrzebne cierpienie, które ludzie sobie zadają nawzajem? Czy życie polega na przeżywaniu cierpienia, bo potem po prostu umrzeć? Takie spojrzenie z pozycji ptaka, możecie to sobie wyobrazić, że lecicie u góry, patrzycie z dystansem na te małe ludziki na dole, uwijające się jak w ukropie w swoich życiowych radościach i smutkach. Nabrać do tego dystansu i zobaczyć, tak, jesteście jednym z nich. Wszyscy oni mają kłopoty, przykrości, płaczą, śmieją się, cieszą, kochają, nienawidzą. Nie różnimy się od innych ludzi pod tym względem. I może to nam pomoże poczuć się, no, jestem normalnym człowiekiem, takim jak wszyscy inni. No i pytanie jest, czemu przeżywasz żałobę po miłości? A to dlatego, ponieważ jesteś osobą zdolną do miłości. I mimo bolesnych doświadczeń, nadal chcesz kochać i doznawać kochania. I to jest bardzo ważne, żeby poczuć to, że jesteśmy gdzieś piękni w środku i gotowi do tej miłości.
Pani doktor, musimy kończyć dzisiaj nasze spotkanie i taką mam propozycję, żeby jednak na zakończenie przypomnieć tych 5 faz etapów żałoby, radzenia sobie ze stratą. Nie tylko stratą fizyczną, ale też stratą taką emocjonalną.
Dobrze, ja tylko na podsumowanie tej wcześniejszej wypowiedzi powiem coś takiego. Warto, wychodząc z tej relacji, w której było dużo złości, przekleństw, wyzywania, walki, dbać o swoją godność, o szacunek do siebie i o grzeczność, o kulturę w byciu, w zachowaniu wobec innych. Już nigdy żaden sprawca przemocy tych rzeczy mi nie odbierze. Jestem osobą z godnością, z szacunkiem i dobrze się zachowującą, nawiązującą dobre relacje z ludźmi. Natomiast jeżeli chodzi tych 5 faz żałoby, które każdy po stracie musi przejść, i czy to będzie strata, że zgubimy portfel, czy że straciliśmy siebie na jakiś czas w złym związku, czy że straciliśmy kogoś, bo umarł, czy straciliśmy kogoś, bo od niego odchodzimy, też przechodzimy 5 faz etapów żałoby, o których pewnie Państwo słyszeli. Pierwsze to jest takie niedowierzanie z zaprzeczeniem. Niemożliwe, że to się dzieje. Potem jest protest i złość.
Nie zgadzam się, tak?
Nie zgadzam się, to jest niemożliwe. Ten rodzaj negocjacji, targowania się w tej sytuacji. Przychodzi rozpacz, depresja, taka jakby poddanie się tej sytuacji, a na koniec pogodzenie się. Pamiętajmy, że te poszczególne etapy niekoniecznie występują w tej kolejności, w jakiej powiedziałam. Niektóre przychodzą, inne odchodzą, mogą pojawiać się znowu, albo już odejść na zawsze dany etap. I jest to związane zawsze z bardzo silnymi uczuciami, które trudno opanować. I często myślimy sobie, coś z nami jest nie tak, że takie uczucia nas ogarniają, chyba jesteśmy nienormalni. Otóż jesteśmy normalni. I przez tych 5 faz etapów radzenia sobie ze stratą trzeba przejść. Na tyle, na ile spokojnie się da, z taką ciągle myślą, to się wszystko ułoży.
I teraz już naprawdę robimy kropkę. Doktor Elżbieta Zubrzycka. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Julii Baranowskiej za zrealizowanie programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.